Może pomodlę się najpierw. Ojcze, my potrzebujemy Ciebie, Boże, potrzebujemy Twojej łaski. My uznajemy, Ojcze, że jesteś jedynie mądry, że jesteś jedyny święty. My uznajemy, Ojcze, też, że Twoje słowo jest prawdą, że dajesz życie, Ojcze, tak jak śpiewaliśmy. I Ojcze, ja proszę Ciebie, abyś Ty mógł mnie użyć, Ojcze. Ja czuję się też bezradny bez Ciebie, bez Twojej łaski, bez Twojej pomocy, bez Twojej siły, Ojcze. Czuję się słaby, ale ja dziękuję, że Ty dajesz łaskę, Ojcze. I Ojcze, ja Twoje słowo mówi o tym, że Twój Duch jest w stanie pisać na tablicach naszych serc. I to jest tylko, Ojcze, coś, co Twój Duch potrafi zrobić. I Ojcze, ja proszę Cię, abyś Ty mógł to czynić między nami przez swego Ducha, przez swoje żywe słowo, Ojcze. Dziękuję Ci, Królu Boże. Proszę Cię, dziękuję Ci, że jesteś nami zainteresowany. Każdym z nas. Jesteś zainteresowany, aby przyszło życie, aby przyszło zwycięstwa do miejsc, gdzie jeszcze upadamy. Że jesteś zainteresowany, byśmy stawali się podobnymi do obrazu Jezusa, Ojcze. Dziękujemy Ci, że jesteśmy ważni dla Ciebie. Każdy z nas, Ojcze. Że jesteś dobry. Twoja łaska trwa na wieki. Że kochasz, Ojcze, miłością wieczną. Miłością gorącą, miłością żarliwą, tak to nazywasz. My dziękujemy Tobie, Boże, ja dziękuję Tobie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Amen. Zacznę od Mateusza 23:23. Niby mocno zacznę, ale nie bójcie się, nie przeraźcie się tego początku, tak? Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. I chciałbym dzisiaj mówić o tym, co wierzę, co jest ważne. Może nawet, co jest najważniejsze. I ten fragment nam mówi o tym, że już pod zakonem tak było. Ja wierzę, że nadal tak jest w Nowym Przymierzu i w Królestwie Bożym. Że w całym budowaniu Królestwa Bożego są rzeczy ważne i mniej ważne. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wiecie, nikt z nas nie ma zdolności skupiać się naraz na wielu rzeczach. Nikt z nas. Więc Jezus, to co tutaj, on gani faryzeuszy. Nikogo z nas nie nazywam tu faryzeuszem, tak? Ale daję to jako przykład. Chodzi mi o to, żebyśmy złapali tą rzecz, że dla Boga są rzeczy ważne i mniej ważne. I ten werset, który on mówi, on im zarzuca to. I mówi jako do liderów tamtych czasów, liderów Izraela, mówi, przecedzacie komara, połykacie wielbłąda. O czym on mówił? To znaczy, że ten komar, to on miał na myśli rzeczy mniej istotne, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Mówi, skupiliście się na tych rzeczach, które dla mnie są mniej istotne. Ale w tym wszystkim straciliście to, co było najważniejsze. Przypowieści 16:32 to jest taki fragment, który mniej więcej mówi o tym, o czym ja będę chciał dzisiaj mówić. Najpierw nasze tłumaczenie brytyjskie. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. I wersja uwspółcześniona Biblii Gdańskiej. Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz. A kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto. Co Bóg mówi w tym fragmencie? Bóg mówi w tym fragmencie, że nasza wewnętrzna przemiana dla Niego ma większe znaczenie niż to, co czynimy na zewnątrz. Jeszcze raz powiem. Nasza wewnętrzna przemiana dla Boga ma większe znaczenie niż nasza zewnętrzna działalność, nawet w Królestwie Bożym. I powiem nawet tak. Jeśli pominimy wewnętrzną przemianę i skupimy się na działalności, możemy chybić celu, możemy nie otrzymać pełnej nagrody i nasza służba może być niezaakceptowana w dniu, w którym przed Nim staniemy. Jeśli nie przyłożymy wagi do naszych wnętrz, do tego, co dzieje się w świecie naszych myśli, naszych emocji, relacji z innymi, naszych postaw. Dla Boga to jest ważniejsze. Ale oczywiście to nie jest tak, że człowiek, który doświadcza głębokiej wewnętrznej przemiany przez Ducha Świętego, nic nie robi. Słowo mówi, że kto stanie się naczyniem czystym dla Pana, będzie użyteczny. Bóg nie ominie takiego naczynia. Nie ma takiej opcji. Zobaczmy taki fragment, 2 Tymoteusz 2,5. Paweł daje pewne wskazówki Tymoteuszowi. Jedną z nich, on tutaj takich, wierzę, pewne fundamentalne rzeczy mu kładzie odnośnie jego służby, odnośnie usługiwania Tymoteusza. Tymoteusz przez długi okres był tak jakby delegowany przez Pawła do Efezu, aby tam zajmował, to wiemy z historii, tam on był w Efezie jako wysłannik Pawła i opiekował się kościołem w Efezie, tak? I wiemy, tam miał wielkie trudy, zmagania. Był nie bardzo uznawany przez liderów, kiedy tam przyszedł, tak? Taka była, że tak powiem, taka atmosfera była, kiedy on tam służył. I Paweł mu daje takie wskazówki, między innymi. Może od 3 wersetu. 2-3. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. O czym on mu mówi? Nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Wiecie, w tamtych czasach, tak, kiedy były igrzyska, one były często okrutne, ale i tak miały pewne zasady. Do dzisiaj tak mamy, w każdym sporcie. Tak? Jeśli piłkarz zrobi coś, bardzo przesadzi, to dostaje czerwoną kartkę, dziękujemy, schodzisz. Jeśli ktoś nawet wygra, a potem go przyłapią, na przykład na dopingu, traci wszystko. I Paweł mówi tutaj o czymś takim do niego. Mówi, jest możliwość, mówi, walczyć dla sprawy królestwa nieprawidłowo, łamiąc zasady. I mówi, i taki człowiek nie otrzymuje wieńca. Dosłownie to jest korony, tak, nagrody. Nie otrzymuje ten człowiek. I też wierzę, że tutaj Paweł odnosi się do tego, do postaw. Do postaw i do motywacji. Więc co możemy powiedzieć, co jest najważniejsze dla Boga, tak? Znów Mateusz 23. Bardzo znany fragment, tak? 22, przepraszam, 22-34. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta Sadyceuszem, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I jeszcze jeden fragment Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34. Nowe przykazanie daję wam. Tu już mówi do ludzi, którzy będą pod nowym przymierzem. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Więc możemy powiedzieć, że dla Boga jest to najważniejsze. I wiecie, też przykazania, które Bóg nam daje, one wyrażają Jego marzenia i pragnienia względem nas. My wiemy, że Jego przykazania wypływają z Jego miłości, którą ma do nas. To nie jest jakiś terrorysta, który sobie coś umanił i stworzył przykazania, żeby nam było źle w życiu. Jest to Bóg, który kocha nas i pragnie dla nas najszczęśliwszego życia, jakie możemy mieć. I z tego pragnienia On daje nam przykazania. Dlatego, że On wie, że jeśli wchodzimy w te przykazania, odnajdujemy pełnię szczęścia w swoim życiu. Więc tak potrzebujemy patrzeć na przykazania. Więc mówi, kiedy będziecie najszczęśliwsi? Kiedy będziecie się nawzajem kochać. Kiedy, wiecie, faryzeusze się go pytali, on im powiedział fragment z Dekalogu i tam mówi, że będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ale kiedy tutaj on mówi w Ewangelii Jana i już mówi z tą myślą do tych, którzy będą w Nowym Przymierzu, on troszkę to zmienia. Już nie mówi, miłujcie się tak jak samych siebie, ale mówi, nowe wam daję przykazanie. Jakie? Miłujcie się, jak ja was umiłowałem. Jak ja. Mówi, chcę tego rodzaju miłości. Jaka była jego miłość do nas? Była miłość, która poprowadziła go do tego, że stracił dla nas wszystko. Był gotów przejść wszystko. Kiedy czytamy, kiedy ta była ostatnia wieczerza, tak, się szykowała, Pascha, kiedy on mył im nogi, tam jest tak powiedziane, że kiedy się to zbliżyło, umiłowawszy ich, umiłował aż do końca. I wyraziło się to w tym, że był w stanie pójść i oddać życie. I teraz on mówi, że przykazanie, i zobaczcie, on tu nie mówi nowe, daję wam przykazanie, on mówi jedno, dlaczego, że on mówi, kiedy odnosi się do tych przykazań z Dekalogu, byś kochał Boga i bliźniego, mówi, na tym cały zakon się opiera. I nowe przymierze tak naprawdę opiera się też na tym jednym. Na miłowaniu Boga i miłowaniu siebie nawzajem. Tu się nic nie zmienia. Zmienia się jedno. Dostajemy do tego łaskę. Dostajemy Ducha Świętego. I Słowo mówi, że miłość jest w nas rozlana przez Niego. Czy zawsze to się manifestuje, czy zawsze tego doświadczamy? Nie. Powiem wam straszną rzecz. Może być człowiek, który mając 15 lat, naradza się na nowo, przyjmuje Ducha i w wieku 80 lat może być dalej zgorzkniały, obrażony, mieć nieprzebaczenie. To jest straszna myśl, ale to jest możliwe. Jeśli nie będziemy współpracować z Bogiem, jeśli nie będziemy poddawać się Słowu, jeśli nie będziemy zmieniać myślenia, jeśli nie będziemy współpracować z Duchem Świętym, to jest możliwe, że ta łaska, że tak powiem, będzie przetracona w naszym życiu. Ale pragnieniem Jezusa jest to, żebyśmy odnaleźli te miejsce miłości. I powiem tak, można powiedzieć, co z ewangelizacją? On tutaj nam daje taką obietnicę, że wtedy sam świat nas rozpozna. Dzisiaj najczęściej to polega tak, że my próbujemy świat przekonywać, tak? On mówi, jeśli świat ujrzy to, to świat to rozpozna. To nie znaczy, że wszyscy się nawrócą, ale to znaczy, że będą pociągnięci do Jezusa, patrząc na relacje miłości między nami. To będzie tak atrakcyjne dla ludzi, dlatego że to jest, powiem wam, najgłębsza potrzeba każdego człowieka. Czy jesteś w stanie się do tego przyznać, czy nie? Największą twoją potrzebą jest to, by być kochanym. I Bóg zbudował Kościół, buduje Kościół w taki sposób. On jest miłością. On mieszkać chce w Kościele. I Kościół ma być miejscem tej miłości. Że ta miłość góruje. Wiecie, miałem kiedyś taką wizję, parę lat temu pamiętam, w czasie uwielbienia. I to była wizja, Bóg mówi do każdego w taki sposób, żeby zrozumiał, tak? Do mnie pokazał tak, ja zobaczyłem Kościół. Więc to jest uświęceniem, tak? Że Bóg nas prowadzi w procesie, gdzie chce z naszego życia odciąć te rzeczy, które przeszkadzają, aby Jezus, Duch Święty, żył przez nas tak, jak On chce żyć. To jest uświęcenie prawdziwe. I tak naprawdę końcem takiego uświęcenia jest to, że w naszym życiu panuje Duch Święty. Przez Jego owoc, przez Jego naturę, przez Jego charakter. To samo w podobny sposób można zobaczyć w Efezjan, gdzie Paweł się dzieli wizją, swoją wizją Kościoła, jak rozumie Kościół. I w 4 rozdziale, może od 13 mówi tak. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża. I teraz, lecz, to jest cel, lecz, abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się, zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Więc Paweł mówi, cel, do którego mówi ja zmierzam, z moim usługiwaniem jest to, abyśmy będąc szczerymi w miłości, każdy z nas wzrastał pod każdym względem, patrzyłem w oryginale, w każdej rzeczy, abyśmy wzrastali w każdej rzeczy, w każdej sytuacji w Tego, który jest głową w Chrystusa. Co to znaczy? Co znaczy wzrastać w głowę w Chrystusa? To znaczy, że wzrastasz w swojej relacji z Nim. Wzrastasz w intymności z Nim. Wzrastasz w poznawaniu Jego, znasz Go coraz lepiej. Wzrastasz w rozpoznawaniu Jego głosu, coraz łatwiej rozpoznawać Tobie głos. Wzrastasz w tym, że stajesz się coraz bardziej podobny do Niego. Wzrastasz w posłuszeństwie Jemu. To wszystko. I powiem wam, nie ma nic większego w chrześcijaństwie od miłości i wzrastania w Tego, który jest głową. I kiedy jesteś podłączony do tej głowy, on mówi, z tej głowy całe życie płynie do ciała przez różne członki. To jest tak, że każdy z nas, jeśli jest podłączony do Niego, to od Niego to życie płynie przez każdego z nas. I ten ciało potem, Kościół, samo siebie buduje przez te działanie, które płynie od Niego i buduje się w miłości. Zobaczmy, taki fajny fragment jest w Izajasza 22. Wierzę, że on też daje obraz proroczy tych rzeczy. Tu jest taka sytuacja, kiedy był pewien lider Szebna i Bóg prorokuje tu przez Izajasza, że zdejmuje go z urzędu i stawia Eliakima, ale wierzę, że to się odnosi do Jezusa. Dlaczego? Bo czytamy 22 werset. I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. Gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. To jest taki przypis, objawienie 3:7. I to jest, przepraszam, z listu do Filadelfii, do kościoła w Filadelfii, kiedy Jezus te słowa odnosi do siebie. Ja jestem tym, który ma klucz Dawida. Mówi, ja kiedy otworzę, nikt nie zamknie. Ja kiedy zamknę, nikt nie otworzy, więc wierzę, że to jest słowo prorocze o Jezusie. I tutaj jest powiedziane, i wbije go jako gwóźdź na pewnym miejscu i będzie tronem chwały dla domu swego ojca i na nim zawiśnie cały ciężar domu jego ojca. Pędy szlachetne i pędy dzikie, wszelkie naczynia, drobne od miednic do wszelkich dzbanów. To jest o nas wszystkich. Ale on jest tym gwoździem, sobie wyobraź, jest gwóźdź bity w ścianę i wszystko, co jest w tym domu, wisi na tym gwoździu. On trzyma cały ciężar. On trzyma cały ciężar. I to jest wierze o Jezusie, tak? Który jest głową Kościoła. 1 Tymoteusz, 1 rozdział. Idziemy dalej w myśl Pawła, jego rozumienie tych rzeczy. Może od 3. 1 Tymoteusz 1:3. Gdy wybieram się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość, płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. I tu jest uwspółcześniony przekład gdański, bardzo mi się spodobał. Ten moment, ten werset 6, czego niektórzy nie osiągnęli i popali w próżnoganie, tam jest, od czego niektórzy odstąpili. Od czego niektórzy odstąpili. I zwrócili się ku czczej gadaninie. Więc teraz Paweł tutaj mówi, on mówi taką rzecz, że celem, też tutaj jest wcześniej, byśmy mieli w tym przekładzie, że końcem przykazania jest miłość. Więc on mówi, to, co jest najważniejsze, to jest miłość. To jest te przykazanie, które Jezus powiedział, abyście się miłowali, jak ja was umiłowałem. Mówi, to jest najważniejsza rzecz, rozumiecie? Według tego budujemy wszystko inne. Ale to jest to, co jest dla Boga najważniejsze. I teraz on tutaj mówi, że stało się coś takiego, że jacyś ludzie przyszli, coś tam zaczęli głosić i on mówi, że tak naprawdę, mówi, stało się to, że, mówi, oni odstąpili od miłowania się i zajęli się innymi rzeczami. Odstąpili. Co to znaczy? Jesteś zajęty jakąś rzeczą, robisz jedną rzecz, tak? Odstępujesz. Zostawiasz to i idziesz i się zajmujesz inną rzeczą. O tym on tu mówi. I mówi, to jest złe. I dalej mówi, chcą być nauczycielami zakonu, ale nie rozumieją należycie tego, co zakon, ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. I Paweł, wiecie, w tych dwóch listach Tymoteusza mówi wiele razy do Tymoteusza tak, nie wdawaj się w spory. Nie wdawaj się w spory o słowa. Teraz pytanie takie, co dzieli Kościoły? Ekstremum, jakie czytałem kiedyś w pewnej książce, pewien mąż Boży opisał, że znał Kościół, który się podzielił o taką rzecz, na jakiej maści koniu wróci Jezus. Naprawdę. Podzielił się przez to Kościół. Może tak być, że na przykład skupi się ktoś na czasach ostatecznych. dostaje objawienie. On już jest pewien, kiedy wróci Jezus. Czy przed uciskiem, czy w ucisku, czy po ucisku. Ja mam swoje zdanie w tym temacie. Mam. Ale można dojść do takiego miejsca, gdzie to będzie takim konikiem, że po prostu ja nie będę w stanie dogadać się z nikim, kto myśli inaczej. Czy to daje mi prawo łamać największe przykazanie Królestwa Bożego? Jeśli ktoś ze mną się nie zgadza. Nie. Myślę, że to jest pewna rzecz, od której powinno się zaczynać. Budowanie wspólnot. Myślę, że to jest tak fundamentalne. Kiedyś w Czarnym Dunajcu, to już mówiłem, ale przytoczę to jeszcze. Miałem takie przeżycie. Jedno z największych, może największe w swoim życiu z Bogiem. Bóg dał mi poznać tą miłość wtedy. W jakimś wymiarze. W wymiarze, który mogłem wytrzymać. Nie czuję się, że byłem w tym wierny. Absolutnie. Ale wiecie, powiem wam, co czułem w tamtym momencie. W tamtym momencie dziękowałem Bogu, że nie wszedłem jeszcze w żadną jakąś wielką służbę. Kiedy ta miłość wypełniła mnie, kiedy przeżywałem tą miłość, leżąc tam w namiocie i płacząc, miałem taką myśl, że Bogu, Boże, dziękuję Ci, że jeszcze nie rozpocząłem jakiejś wielkiej służby w ogóle. Czułem się, jakby mi się oczy otworzyły i dopiero zaczynam pewne rzeczy rozumieć. Tak się czułem. My tak wiele rzeczy potrafimy robić bez tej miłości. Prawda? Myślę, że wszyscy. I myślę, że mijamy się z tym, co jest najważniejsze. Zobaczmy Rzymian 13. Bardzo fajny fragment. 8. 13:8. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. Wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Ale ten 8 werset, powiem wam, on jest niesamowity. Nikomu nic winni nie bądźcie. Prócz miłości. To słowo winni, kiedy ja to sobie sprawdziłem, to jest mieć dług lub być dłużnikiem. W tej przypowieści, kiedy Jezus mówi o człowieku, który miał wielki dług u swego Pana i ten mu odpuścił, a później on spotkał, kto miał mniejszy dług i tak, on był bardzo wtedy ostry, tam jest właśnie użyte te słowo. I teraz tu jest powiedziane, nic nikomu nie bądźcie winni, tak? Oddawajmy sobie, jeśli coś bierzemy, pożyczamy, ale mówi prócz miłości. Co to znaczy? On mówi, że zawsze sobie jesteśmy winni miłości. Przez te pierwsze przykazanie w Królestwie Bożym, które dał Jezus. I teraz powiem wam tak. Jeśli jesteś coś komuś winien, to wyróżnia tą relację spośród innych, prawda? Dlaczego? Dlatego, że kiedy spotykasz tą osobę, a masz ciągle ten dług, to przynajmniej tak powinno być, bo to jest zdrowe. To w tobie się natychmiast coś takiego powinno uruchamiać. Ja potrzebuję to uregulować. Okay? To nie jest w porządku, że na przykład, nie wiem, jestem winien komuś 100 zł, a jeżdżę na wakacje za parę tysięcy, kupuję sobie jakieś rzeczy drogie, ale nie oddaję w ogóle tych 100 zł. To jest po prostu jakieś chore działanie. Tak? Okay? Powinno tak być, że natychmiast chcę uwolnić się spod tego ciężaru. Chcę poczuć się wolny w tej relacji. Nie chcę czuć się wstydliwie. No a teraz słowo mówi, że jesteśmy sobie winni miłość. I tej miłości nie mam. Powiedzmy, tak? Nie mam. I spotykam się, ale spotykam się i przychodzę z tą myślą, ale ja im jestem coś winien. I jeśli my do siebie nawzajem mamy tego rodzaju myślenie i relacje, co to spowoduje? Ja nie chcę chodzić i myśleć, wszyscy są mi winni miłość, tylko ja myślę, ja jestem winny miłość. I to jest to, co Paweł tu mówi. Nic nikomu winni nie bądźcie, prócz miłości. Prócz miłości. Kiedy ja spłacam ten dług, kiedy zaczynam kochać? Kiedy dochodzę do miejsca, że kocham brata, że kocham siostrę, że kocham innych, dochodzę do miejsca, gdzie wypełniam ten dług. W Królestwie Bożym, tak? I jeszcze fragment ten bardzo znany, tak? Nazywany hymnem do miłości. 1 Koryntian 13:1. Powiem wam, to jest naprawdę taka siekiera, że jeśli my uwierzymy w to, co tu jest napisane, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Co się zawiera w mówieniu językami ludzkimi i anielskimi? Wierzę, że zawiera się głoszenie kazań, doradzanie innym, napominanie. Jest też mowa o innych językach, tak? Można śpiewać w innych językach. Można mówić innymi językami dla siebie i dla Boga. Można też mówić językami do Kościoła. Można je tłumaczyć. Można to wszystko robić. Można to robić dobrze. Ale Paweł mówi, kiedy w tym czasie nie masz miłości, jesteś miedzią dźwięczącą. Wiecie, jak ja to rozumiem? Jakbyśmy wzięli kielich, tak? Jakbyśmy mieli kiedyś do wieczerzy na przykład taki kielich. Weźmiesz kielich i kiedy on jest pusty i go pykniesz czymś metalowym, to jest pum, ale kiedy go napełnisz, to jest pum. Nie ma nic, nie dźwięczy. Więc wierzę, kiedy Paweł tutaj to porównuje, on mówi, jesteś pusty. Jesteś pusty. Wszystko to robisz, ale nie masz miłości. On mówi, jesteś pusty. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. Myślę, że nie ma człowieka, który ma całe objawienie Pisma. Nie ma. Ale tu jest powiedziane, nawet jakby był taki. Prorokuje niesamowicie. Najlepszy prorok na świecie. Najlepszy. Każdy, kto do niego podejdzie, 100% wali proroctwa z Boga. I zna wszystkie tajemnice. I posiada całą wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To jest w ogóle jakieś szokujące myśli nam sprzedaje, tak? Naprawdę. I choćbym teraz, to już jest teraz dopiero pojedzie, i choćbym rozdał całe mienie swoje i ciało swoje wydał na spalenie. O czym on mówi? Ja wierzę, że o męczeńskiej śmierci. A miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Czy to są te złe rzeczy, które on tu wymienia? Nie. Wszystkie są bardzo dobre. To wszystko, co on tu wymienia, mówi, to jest bardzo dobre. Ale mówi, ważniejsza od tych wszystkich rzeczy jest miłość. Jeśli tak jest, to gdzie powinno pójść główne skoncentrowanie? Na miłości, tak? I potem, wiecie, powiem wam tak, jak ja to rozumiem. Nie będę próbował zinterpretować wszystkiego, co on wymienia, opisując miłość, tak? Ale powiem wam, jak ja to rozumiem. On słowami stara się opisać coś, co przeżywał. Rozumiecie?
miłość Ducha, która wypełniała jego serce, powodowała pewien stan, który on tu się stara opisywać. Mówi, miłość jest taka, taka nie jest, taka jest, taka. On to jest wszystko coś, co on przeżywał. I tu nie chodzi o to, że jak ja po prostu się tego nauczę, to ja zrozumiem miłość. To nie jest tak. Ale zobaczmy, miłość jest cierpliwa. I ostatnio, wiecie, jak ja to odebrałem? Miłość jest cierpliwa. Ktoś coś zrobi, że nas to urazi. I miłość jest cierpliwa. Bardzo często jest tak, że kiedy mamy tego nieopanowanego ducha, to jest natychmiastowa reakcja. Rozumiecie? Natychmiastowa. Pada słowo, ktoś dotyka, ktoś rani, ktoś obraża i od razu w to wchodzisz. I jedziesz. A miłość jest cierpliwa. Więc co Paweł mówi? Kiedy wypełnia mnie miłość, mnie to nie rusza. Inni mnie obrażają, a ja nic. Jaki był Jezus? On, gdy mu złorzeczono, tak? Nie odpowiadał złorzeczeniem. Tak? Gdy go krzywdzili, przebaczał, poruczał sprawę Ojcu. Dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Wierzę, że cały ten opis odnosi się relacji z innymi ludźmi. Każda rzecz, którą tu opisał. On mówi o tym, jaki on jest w relacji dla innych, kiedy ta miłość wypełnia jego życie. Bardzo mi się to podoba stwierdzenie, nie szuka swego. Co to znaczy? To znaczy, że sprawy innych dla ciebie są bardziej ważne niż twoje. Czy ktoś tak potrafi żyć bez łaski Bożej? Nie ma szans, rozumiecie? Nie ma. I tutaj skończę, tylko jeszcze jedną taką rzecz wam przeczytam. Myślę, że następnym razem, kiedy będzie można, gdzieś będę się tym dzielił. Z Efezjan 4 rozdział. Dlatego, że ja nic na razie jeszcze nie powiedziałem, jak dochodzi do tej miłości, tak? To jest najważniejsze. I tu jest powiedziane tak, od pierwszego wersetu. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. To jest, się zwraca do nas wszystkich, do Kościoła. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Powiem wam, że te rzeczy, które tu opisuję, są niezbędne, jeśli chcemy chodzić w miłości. Co on opisuje? Pokora, wszelka pokora w relacjach względem siebie. Łagodność. Te słowo, tutaj występujące łagodność, to jest słowo, kiedy Jezus mówi, uczcie się, że jest cichy i pokornego serca. To słowo cichy, to jest to samo słowo łagodność. Pokora, łagodność, cierpliwość. I w tej atmosferze znosisz innych w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Mike Blick, już czas temu słuchałem pewne kazanie i powiedział takie świadectwo, mówi, miał ze 3 razy w życiu takie wydarzenie, gdzie mówi, spał głębokim snem i obudził się, wykrzykując pewną prawdę, proroczo. I mówi, że raz właśnie było tak, że mówi, środek nocy spał twardym, głębokim snem i budzi się krzycząc. I krzyczy tak, cichość jest magnesem przyciągającym Bożą przychylność. Żona się obudziła. Co się dzieje? Cichość jest magnesem przyciągającym Bożą przychylność. Czy to może być prawda w świetle słowa? Wiecie, co Jezus nam powiedział? Uczcie się ode mnie, weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I co wtedy nam obiecuje? Znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Jeśli będziesz praktykował w relacjach cichość, łagodność, pokorę, miłość, znajdziesz spełnienie w swoim życiu. Znajdziesz ukojenie. Jak to się dzieje? Tylko przez Ducha Świętego. Tylko przez Ducha. Ale komu Bóg daje ducha i łaskę? Pokornym. Dlatego ten pierwszy werset, tak, że mamy opanowywać siebie. Wiecie, jak ja to rozumiem? Że zaglądam w swoje serce. Pilnuję swego serca, pilnuję swoich ust. Patrzę, co dzieje się w moim wnętrzu. Rozumiecie? I kiedy podnoszą się, kiedy tam znajduję rzeczy przeciwne Panu, przeciwne Jego naturze, przeciwne owocowi ducha, co ja wtedy mam zrobić, powiedzcie mi? Pokutować. I wiecie, że to działa? Słuchajcie, to działa. Kiedy masz relację z kimś, czujesz się zraniony, ten świat wiadomo jak reaguje, ale wiecie, oni nie mają Ducha Bożego w sobie, a my mamy. My możemy dojść do miejsca, gdzie będziemy w każdej sytuacji reagować tak, jakby zareagował Jezus. Jak to się dzieje? Kiedy rozpoznaję gniew, kiedy rozpoznaję urazę, zranienie, przychodzę z tym do Pana. Mówię, Boże, przepraszam Cię. Tak? Rozpoznaję te rzeczy. Wyznaję, że to jest grzech. Wyznaję, że Ci się to nie podoba. Proszę, oczyść mnie. I wiecie, kiedy tak się robi, zaczynasz kochać moc krwi Chrystusa. Kiedy przychodzisz i czujesz ulgę, i czujesz, że ta krew naprawdę działa, ona naprawdę dotyka twojego sumienia, zabiera poczucie winy. I kiedy ty to czynisz, kiedy my to czynimy, ja wtedy w swoim wnętrzu, gdzieś tu, otwieram drzwi dla tego, który we mnie mieszka, aby przyjść z łaską w tą sytuację. A wiecie, że Duch Święty mieszkający w nas nie ma problemu z kochaniem nawet wrogów naszych? Zgadzacie się? On jest doskonały. Nie ma. Problem jest wtedy, kiedy nie rozpoznam swego problemu. Pozwalam zagnieżdżać tym myślom. Zaczynam być prowadzony przez urazę, przez zranienie, przez zgorzknienie. Wtedy jest problem. Ale kiedy rozpoznaję to i przychodzę do Pana i proszę o łaskę, to On, Duch Święty, powstaje we mnie, aby pomóc mi w tym. Powiem szczerze, ja naprawdę praktycznie wiele, wiele razy tego doświadczałem. Wiele, wiele razy. I to nie musi trwać miesiące. Nie musi. Jest taki fragment, tak? Drugi Koryntian, jeden z ostatnich fragmentów tego listu, gdzie Paweł mówi tak, zachowajcie jedność i zachowajcie pokój między sobą, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Bóg miłości i pokoju będzie z wami, jeśli wy zachowacie jedność i pokój i miłość. Jeśli On jest Bogiem pokoju, to wam zadam pytanie, czy On lubi przebywać tam, gdzie jest niepokój? Tam, gdzie jest kłótnia? Nie. Dlaczego? Jego naturą jest pokój, rozumiecie? Jego naturą jest pokój. On dobrze się czuje tam, gdzie jest pokój w relacjach między ludźmi. I tam lubi przebywać. Dlatego jest też ten psalm, że tam zsyła olejek, gdzie bracia żyją w zgodzie. Jeśli jest pokój w relacjach, on tak bardzo chce być tam, bo jest Bogiem pokoju. Jest szalomem. Jeśli my, tutaj coś w tym Efezjan, tak, że zachowując jedność ducha w spójni, i ta spójnia to jest słowo w więzach pokoju. Jeśli tracę pokój z kimś z was, to wiem, że alarm mi się powinien zapalić. Coś jest nie tak. Wychodzę z miejsca błogosławieństwa. Coś jest nie tak. Są więzy pokoju, które mają nas nawzajem po prostu zbliżać do siebie. Pokój w sercu. Tak? Dobrze. Pomodlimy się, ok? Ojcze, ja dziękuję Tobie za Twoje słowo, które jest prawdą, Ojcze. Ojcze, ja chcę sam spojrzeć w lustro, żeby ujrzeć siebie i swoje serce. Nie chcę, Panie, tego wykorzystywać, by patrzeć na kogokolwiek innego. Ale pozwól nam ujrzeć nasze serca, Ojcze. W świetle lustra Twojego słowa, Ojcze. Ojcze, ja chcę powiedzieć, Ojcze, że wiele razy chybiałem celu. I Ojcze, chcę się też przeprosić razem, Ojcze, za różne spory, za racje, które były ważniejsze od relacji. I Ojcze, proszę Cię, abyś przez swoją łaskę prowadził nas do miejsca, gdzie będziemy Kościołem, kochającym siebie nawzajem. Gdzie, Ojcze, z powodu relacji miłości będziemy tęsknić, aby się z sobą spotykać. Przebacz wszystko, Ojcze, co niszczyło Twoją miłość, co burzyło Twoją miłość. I Ojcze, rozpoznajemy, że najważniejsza dla Ciebie jest miłość, Ojcze. I chcemy tej atmosfery miłości, Duchu Święty. Chcemy pozwolić Tobie dokonywać zmian w naszym życiu. Dziękujemy, że przynosisz nam siłę do kochania. Nawet w sytuacjach, gdy naturalnie byłoby to niemożliwe. Ale dziękujemy Ci, że mamy Ciebie, który potrafi leczyć serca, zabliźniać rany. Dziękujemy Ci. I Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, Ojcze, w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci, że każdy jest cenny i że każdy jest potrzebny i że każdy ma swoje miejsce. Boże miłości i pokoju. Chcemy, abyś mógł odnajdywać pomiędzy nami atmosferę, w której będziesz pragnął mieszkać. Pomóż nam, Panie, zbudować sobie nawyk, aby nie dać się obrażać, aby nie dać się chodzić w urazach, w jakichś zgoryczach, w nieporozumieniach. Ale abyśmy, Panie, byli w stanie rozpoznawać to natychmiast, gdy te rzeczy chcą powstać w naszych sercach. I byśmy w stanie byli przychodzić do Ciebie, oczyszczać się i odnajdywać miejsce jedności, pokoju i miłości. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nie przychodzisz z potępieniem, ale dajesz nam łaskę, Panie, do życia według Twojej woli, Panie. Ja dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Ci, Królu, Panie. Dziękuję Ci, Jezu.